Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot. Program dzisiaj realizuje ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. Witam księdza bardzo serdecznie. A w studiu, drodzy Państwo, gość, ksiądz doktor Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych, dyrektor Apostolstwa Chorych też. A co to za różnica? Zaraz się dowiemy. Oraz redaktor naczelny miesięcznika Apostolstwa Chorych. Ksiądz doktor już jest znany naszym radiosłuchaczom wielokrotnie i właśnie dziękuję bardzo. Wielokrotnie jest w studiu po prostu, nie przez telefon, co znacznie ułatwia relacje. Proszę księdza, witam bardzo serdecznie.
Cześć Boże, witam serdecznie panią Barbarę, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Proszę księdza, może najpierw dyrektor, a duszpasterz? Nie wiem, czy ja nie powiedziałam za dużo?
Zostawiłbym. Tak, znaczy tak, dyrektor to jest ten od spraw kwestii administracyjnych, a tutaj duszpasterz. Mm-hmm. Duszpasterz to w relacjach właśnie bezpośrednich z chorymi. Mm-hmm.
Dobrze, no to już wiem. Drodzy Państwo, tak raz do roku spotykamy się w tej rzeczywistości Apostolstwa Chorych, a teraz szczególnie, dzisiaj szczególnie z tej racji, że no, niedawno był Światowy Dzień Chorego, 11 lutego przed tygodniem, ale też obchodziliśmy 40-lecie Salvifici Doloris, a więc ostatnio listu Ojca Świętego do chorych, listu apostolskiego, to tak trzeba powiedzieć, prawda?
Jana Pawła II.
Co ja powiedziałam? Ojej, przepraszam, Jana Pawła II do chorych 40 lat temu właśnie. No i apostolstwo też będzie miało wkrótce różne uroczystości, rocznice, więc wydaje mi się, że uzasadnienie jest, żeby się spotkać. Księże, doktorze, może najpierw, ponieważ wprawdzie już wiele razy mówiliśmy o apostolstwie, ale zawsze myślimy, że są nowe osoby. Albo, no, może nie wszyscy wiedzą dokładnie, czym jest apostolstwo.
Właśnie mam świadomość tego, że słuchają nas różne osoby, właśnie i te, które znają już wspólnotę Apostolstwa Chorych i te, dla których ten temat jest nowy. Dlatego pozwólcie, iż kilka słów na temat Apostolstwa Chorych jako duchowości wspólnoty. Pani redaktor wspomniała o liście apostolskim Salvifici Doloris i właśnie na samym początku Jan Paweł II przywołuje słowa świętego Pawła, które stanowią motto, te najważniejsze słowa dla naszej wspólnoty. Bardzo trudne te słowa, ale pozwolę sobie na krótki komentarz właśnie tych słów. We wstępie pierwsze słowa Jan Paweł II pisze: w moim ciele, pisze święty Paweł, to jest fragment z listu do Kolosan, dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. I później przywołuje w kolejnym zdaniu wstęp do tego zdania: teraz raduje się w cierpieniach za was. Czyli święty Paweł odkrywa swoją drogę tego, że przez swoje współcierpienie dopełnia dzieła odkupienia, które dokonał Chrystus na krzyżu. On dokonał to przez swoją wielką, z wielkim poświęceniem działalność misyjną, także związaną z różnymi cierpieniami. My jako chorzy właśnie odkrywamy to, że również możemy w tej drodze uczestniczyć. Zresztą właśnie Jan Paweł II mówi o w tym liście apostolskim Salvifici Doloris o uczestnikach cierpień Chrystusa. Czyli patrzymy tutaj na największą, najważniejszą wartość naszego życia, czyli zbawienie. Zbawienie tylko swoje, ale także i innych bliźnich. Tak w praktyce, jak to wygląda, gdy człowiek chory, cierpiący odkrywa że już właściwie niewiele jakby w sensie takim czysto ludzkim może pomóc drugiej osobie. W różnych wymiarach ta pomoc mogła się w życiu dokonywać. To wewnętrznie, duchowo, przez modlitwę, przez ten wewnętrzny akt ofiarowania się Bogu za innych w tym doświadczeniu, które obecnie posiada, może przyczynić się do zbawienia nie tylko swojego, ale także i innych. I to nadaje głęboki sens. O tym sensie właśnie cierpienia święty Jan Paweł II bardzo wiele w tym liście napisał. Nie pisał tego za biurka, bo sam doświadczył 3 lata wcześniej zamachu na swoje życie, więc był głęboko cierpiącą osobą. Dlatego w taki sposób to on realizował. I my niejako właśnie w tej drodze, apostolstwo chorych jest tą drogą odkrywania sensu w trudnościach swojego życia.
Bo tak łatwo się mówi to, co ksiądz powiedział, ale pomyślałam sobie, że to jest przecież droga, prawda? To jest droga.
I tak samo trzeba by jakby rozgraniczyć rodzaje jak gdyby cierpienia. Sama osoba chora nie powie o tym, że cierpi. I są takie cierpienia, które trzeba uzdrowić, które chcemy uleczyć miłością Pana Boga, doświadczenie nieprzebaczenia, braku relacji, złamanych relacji. To nie o takim cierpieniu mówimy. Mówimy, gdy przychodzi zła diagnoza lekarska, przychodzi diagnoza dotycząca choroby nowotworowej, no i wtedy może rodzić się bunt. To tak samo trzeba zrozumieć też tą osobę, która w takim doświadczeniu żyje, ale po jakimś czasie w duchu wiary może odkryć, że ten czas, który jest obecnie i ten, który przed nim będzie, nie jest czasem straconym. To nie jest czas stracony, wręcz odwrotnie. Ten czas jest najważniejszy później w życiu.
I szansą na różne sprawy, na pomoc drugiemu, ale też na swój los dalszy, prawda? Takie 3 pojęcia, które są ważne w apostolstwie, proszę księdza doktora, przyjąć, znosić, ofiarować.
Pani wspomniała o artykule, który mój brat w lutowym miesięczniku Apostolstwo Chorych napisał, przywołując księdza Willenborga, czyli założyciela holenderskiego Apostolstwa Chorych. W tym roku przeżywamy 99. rok od czasu powstania Apostolstwa Chorych. Przyjąć. Tak na samym początku ksiądz Willenborg mówił, my trochę to za księdzem Rękasem, Szurlejem, trochę to psychologicznie ujęliśmy, czyli zaakceptować, przyjąć ten trudny moment związany
z... Zresztą tu, proszę księdza, skorzystajmy z okazji, można odesłać naszych radiosłuchaczy do tego, to jest chyba w marcowym, marcowym. Można odesłać do Apostolstwa Chorych, do miesięcznika, bo to jest bardzo ciekawy artykuł. Pokazuje taką ewolucję, może ewolucję nie, ale takie małe zmiany w rozumieniu może tych pojęć, prawda, w zależności od języka. Bo przecież to rozpoczynało się w Holandii, potem Polska przyjęła z Francji, prawda? A potem w Polsce również były jak gdyby takie... Raz coś tam zostawiano, jakiś element z tych, prawda, z tych założeń pewnych, a raz potem akcentowano. Warto sięgnąć do...
Jeszcze tak, właśnie ten pierwszy etap, właśnie tu pani redaktor wspomniała, czyli przyjąć, zaakceptować. Drugi etap to jest ofiarować i w zjednoczeniu
znosić
i potem ofiarować. To słowo znosić też jakby dzisiaj dla nas jest bardzo trudnym tym słowem. Tak. Ja osobiście jakby to słowo trochę na bok przesuwam. Bardziej akcentuję kwestię jedności naszej z Chrystusem, bo to z tego, z doświadczenia miłości.
Ale myślę, że my to znosić rozumiemy w takim, bo to można... Szerzej też rozumieć, bo znosić to może, ojej, spotkało mnie, więc już.
To są tutaj rzeczywiście lingwistyczne tutaj kwestie, bo słowo znosić, nie wiem jak to było właśnie po holendersku, one mogły mieć troszkę też inne właśnie konotacje. Bardziej tutaj ten obraz, który ksiądz Willenborg pokazywał, tych trzech gestów dłoni, otwarte dłonie.
To proszę jeszcze raz o tym powiedzieć dokładnie, bo to bardzo piękny symbol.
Pierwszy etap to są otwarte dłonie, to jest gotowość przyjęcia cierpienia. Tak. Drugi etap, skrzyżowane dłonie na piersi, to gest niesienia cierpienia w postawie modlitewnej, a więc właśnie ta jedność z Bogiem, z Chrystusem, to jest tutaj najistotniejsze. I uniesione dłonie, trzeci etap, to gest ofiarowania siebie. Też mówię, my tu mówimy cierpień, osoba chora, nie powiem słowo cierpienie, tego swojego stanu, w danym momencie, tu i teraz doświadcza, ofiaruje to właśnie Panu Bogu.
No, nie planowaliśmy wcześniej, że będziemy o tym mówić, a to tak
Duch Święty poprowadził.
No właśnie. Proszę księdza, już jest 11 minut po godzinie 13. Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj z księdzem doktorem Wojciechem Bartoszkiem, duszpasterzem, to już jedno tylko, jeden tytuł podam, tak? Duszpasterzem Apostolstwa Chorych. Księże doktorze, wy co roku organizujecie, no prawie co roku organizujecie takie spotkania, sesje naukowe, żeby jak gdyby no jakoś rozszerzać czy pokazywać sens cierpienia, prawda?
To też jest doświadczenie właśnie duchowe, teologiczne, ale równocześnie jest to też doświadczenie naukowe i dlatego w środowisku medycznym warto, aby te tematy podejmować.
Tak, co roku jak sesja naukowa to jest takie zaraz myślenie, że to nie tylko cierpiący i duszpasterze, ale też świat naukowy być może, tak?
Dokładnie tak. Tak. I właśnie, jeśli mogę kilka słów
proszę
o tej
bardzo
sesji naukowej, która 6 lutego odbyła się w ważnym dla nas na Śląsku szpitalu w Górnośląskim Centrum Medycznym Katowice-Ochojec. Ta sesja miała tytuł Samaritanus Bonus, czyli Dobry Samarytanin. Ile służby jest w ochronie zdrowia? Było to właśnie w nawiązaniu do 40. rocznicy listu wspomnianego Salvifici Doloris. Wprowadzenie do tej sesji miał pan profesor Tomasz Szczepański, rektor Uniwersytetu Medycznego oraz ksiądz arcybiskup Adrian Galbas. Bardzo się cieszymy z obecności jednego i drugiego. Ksiądz arcybiskup Adrian jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa chorych. Tak też z wielkim sercem wchodzi w naszą wspólnotę i na tej płaszczyźnie naukowej, o czym teraz, ale też i tej duszpasterskiej. 3 dni temu odprawiałem razem z księdzem arcybiskupem mszę przy łóżku chorego w mieszkaniu. To tak samo znowu i namysł naukowy, ale także i ten duszpasterski duchowy jest tutaj zachowany. Wracając do sesji, ona została podzielona na dwie części. W pierwszej, zatytułowanej Całościowa ochrona, służba zdrowia, wystąpiło 3 prelegentów. Pierwszy z nich, pan profesor Edward Welengała, znany na Śląsku i nie tylko okulista, który mówił jako okulista też o spojrzeniu Samarytanina na cierpiącego człowieka. Drugi wykład przedstawiła pani doktor Ida Szwed, specjalista psychologii i logopedii. Zaprezentowała wykład Samarytański wgląd w psychikę pacjenta, spojrzenie od strony psychologa. I trzeci, już wspomniany mój brat, ksiądz Antoni Bartoszek, Samarytański kształt ochrony zdrowia, spojrzenie teologa. Ta relacja właśnie między ochroną zdrowia a służbą zdrowia podjął na kanwie właśnie tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. I w drugiej części zatytułowanej Ochrona służba duchowość pacjenta jako pierwsze swoje wystąpienie przedstawił ksiądz Marcin Niesporek, nasz duszpasterz służby zdrowia z diecezji i kapelan tego szpitala.
Czy to nie ten kapłan, z którym ksiądz służył w czasie COVID-u.
Dokładnie, tak.
Tak, tak kojarzy mi się.
Dokładnie, z wielkim oddaniem pracujący. Właśnie. Ksiądz, już wspomnę, przejdę do trzeciego prelegenta. Ostatni wystąpił lekarz medyczyny Grzegorz Tuszeński, który dzielił się doświadczeniem zarówno lekarza, jak i pacjenta.
O, to ciekawe.
I właśnie ksiądz Marcin był dla niego tym kapelanem i też piękne świadectwo pan doktor jako pacjent dał o kapelanie, który właśnie przyszedł też i ta pomoc była potrzebna w takim zaufaniu, w trudnej sytuacji jego zdrowotnej, w zaufaniu Bożej opatrzności. I też jako druga wypowiedź była moja refleksja na temat pacjent samarytaninem o duchowej aktywności osób chorych. To właśnie to, o czym tutaj mówimy w audycji na temat duchowości i wspólnoty apostolstwa chorych. I warto jeszcze zaznaczyć, że na koniec bardzo ciekawa taka ożywiona dyskusja też się potoczyła po tej sesji, w trakcie tej sesji na zakończenie. Wiele osób zabrało głos i też frekwencja dopisała i cieszę się, że tylu chętnych byłoby w tej sesji uczestniczyć.
Tak, kiedy mówiliście podczas tej sesji takim wzorcem pewnego postępowania wobec osób chorych był miłosierny Samarytanin, bo w tym liście Salvi Fici Doloris przecież cały rozdział, chyba ostatni rozdział, tak?
Siódmy.
Tak, siódmy rozdział jest poświęcony, Ojciec Święty rozważa przypowieść o miłosiernym Samarytaninie i zadaje też pewne pytania, które my też sobie zadajemy, prawda? Dla kogo mamy być Samarytaninem? Czy my możemy być Samarytaninem na przykład, prawda? Ale tu tych pytań jest kilka, ale to pytanie, które najbardziej mnie jakoś, najpierw wzbudziło we mnie jakieś takie zdziwienie. Ojciec Święty sugeruje, że również Samarytaninem może być lekarz czy inny przedstawiciel zawodu tego, który służy osobom chorym. Zawsze odczytywałam, że to my, zwyczajni ludzie, widząc osoby gdzieś tam cierpiącą czy mając w domu, my jesteśmy powołani do tego, żeby być Samarytaninami. Jakoś tak myślałam, że lekarz z racji, tu ksiądz zaraz rozwieje moje, że lekarz z tej racji, że on przecież służy osobie chorej, dlatego że to jest jego zawód. Oczywiście dobrze, żeby to było też powołanie, prawda?
Jan Paweł II tak wyraźnie w tym liście mówi o tym połączeniu tych dwóch i profesji, i zawodu, i powołania. Wiem, że jeszcze lekarze dodają trzecią drogę, że to jest sztuka. To też jest to dobre określenie, więc to jest połączenie tych trzech. Ale myślę, że jeszcze ciekawsze jest to, że jakby to nam umyka, i to tu, zwłaszcza w audycji, warto o tym wspomnieć, że osoba chora może być Samarytaninem. To jest niezwykle. Jak to? Przecież to osobie chorej, powiedzmy, pomagamy w różny sposób, ale Samarytaninem, tym, który duchowo aktywnie działa, również może być właśnie osoba
chora. W apostolstwie pokazujecie przecież. Przecież te założenia, reguły, to o tym mówią.
Naprawdę chyba, zachęcam do tej lektury tego listu apostolskiego, bo o tej w drodze takiej pomocy choremu, w sensie powiedzmy lekarz, pielęgniarka wobec chorego, mówi jakby ten siódmy rozdział. A wszystkie sześć wcześniejszych rozdziałów bardziej mówi o tym, co teraz tutaj podejmujemy, o tej drodze samego chorego, cierpiącego, że on może być, mówimy to w apostolstwie chorych, tak bardzo wyraźnie to nazewnictwie nawet to wybrzmiewa, może być apostołem. Może nie, tu nie ma Samarytaninem, ale apostołem. Ten, który właśnie może innemu w różny sposób pomóc.
Tak.
I na płaszczyźnie czysto ludzkiej, ale tutaj
i
te zasadniczo
duchowej,
czysto,
tak.
czysto duchowej.
Tak. Ja sobie pomyślałam, kiedy przeczytałam, troszeczkę chaotycznie mówię, ale kiedy przeczytałam tytuł tej sesji, ile podtytuł sesji, tytuł jest Samaritanus Bonus, podtytuł ile służby jest w ochronie zdrowia, sobie pomyślałam, no wkładacie kij w mrowisko. Tym pytaniem ile, prawda?
Wypowiedzi właśnie lekarzy w tym względzie były też bardzo istotne, bo jest ustawa o ochronie zdrowia, a nieraz też słyszałem w moich gdzieś tam jakichś spotkaniach z chorymi, z lekarzami, gdy byłem poprawiany, że my już nie jesteśmy służbą zdrowia, tylko ochroną zdrowia, ale właśnie to z ust lekarzy podczas tej sesji też padało, że i jedna i druga droga jest niezwykle ważna, że w tej, jak gdyby określenie ochrona zdrowia brzmi bardzo profesjonalnie i dobrze, że tak jest, bo tu mamy na myśli całą tą działalność kontraktową, to jest bardzo, bardzo ważne, ale równocześnie oprócz tej takiej drogi, a i tak samo rozwoju coraz to większej technologii, która jest potrzebna w medycynie, nic nie zastąpi tego, co mówimy serca, co Samarytanin pokazał względem cierpiącego. W jego przypadku było i jedno, i drugie, bo też przede wszystkim serce okazał cierpiącemu, ale równocześnie też przekazał odpowiednią sumę pieniędzy na to, by leczyć chorego, więc jakby ochrona zdrowia w służbie zdrowia. Jedno i drugie jest tutaj ważne i na podstawie tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie możemy to też zobaczyć.
Tak, ja sobie myślę, zresztą już wielokrotnie w tych audycjach z różnymi gośćmi analizowaliśmy, to może niedobre słowo, ale mówiliśmy o tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie i ja sobie tak myślę, że ta przypowieść może być dla nas wszystkich modelem postępowania, bo przecież tam są te trzy elementy: zobaczyć, wzruszyć się i działać, prawda? I to są elementy składowe postawy, naszej postawy.
I święty Jan Paweł II też wiąże tę przypowieść główną w tym liście. Tu dla nas drugi jest bardzo ważny tekst. To jest opis sądu ostatecznego z 25 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza, gdzie Chrystus jako sędzia utożsamia się z chorymi, cierpiącymi, z tymi najmniejszymi. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili, mówi Pan Jezus. I to dla nas, tych, którzy jesteśmy w służbie wobec chorych, jest niezwykle ważne. To nas motywuje do tej pracy i to nieustannie jak gdyby pokazuje, dlaczego to chcemy uczynić, że to nie jesteśmy świętymi jak Matka Teresa z Kalkuty, która tak wręcz może namacalnie to doświadczała, jak dotykała trędowatego,
tak,
że to dotyka
Chrystusa.
Tak. Tak tego prawdopodobnie nie przeżywamy. Niemniej na modlitwie warto sobie to często właśnie uświadamiać, więc te dwa teksty tutaj biblijne są niezwykle ważne.
Drodzy Państwo, 13:23 minuty. Gościem naszym w audycji dla chorych jest ksiądz dr Wojciech Bartoszek, duszpasterz apostolstwa chorych. Proszę księdza, czy w związku z tym, że czeka was, czeka apostolstwo, czekają duże wydarzenia, myślę o stuleciu, czy tu warto byłoby coś naszym radiosłuchaczom powiedzieć, bo już zbliżamy się do...
Stulecie będzie w przyszłym roku, 2025 roku. Jeśli mogę, to kilka słów na to, co w tym roku, bo ten rok też przeżywamy w apostolstwie chorych jako rok szczególnej modlitwy. Taki cykl tekstów w miesięczniku Apostolstwo Chorych pisze, znany radiosłuchaczom, ksiądz profesor Marek Chmielewski.
Jakby rozpoczął od tego roku, prawda? Zauważyłam.
Z racji właśnie tego roku właśnie modlitwy i chcemy ten rok bardziej przeżyć w duchu modlitwy. W zeszłym roku bardziej Słowo Boże akcentowaliśmy. I z tego względu są też różnego rodzaju też i inicjatywy duszpasterskie, które nas czekają, między innymi rekolekcje, na które zapraszam, no bardziej z osób, z osoby z tam okolic Śląska, bo chociaż wiem, że też z innych terenów też przyjeżdżają, z racji tych osób też przedłużamy te rekolekcje o jeden dzień, żeby jakby maksymalnie wykorzystać ten czas, więc w maju i w czerwcu są rekolekcje, pierwsze w Brennej, drugie w Włodzisławiu Kokoszycach. Wszystkie te informacje, które teraz mówię, to są na stronie internetowej Apostolstwa Chorych. A we wrześniu warto też o tym wspomnieć. Archidiecezja Katowicka i Biuro Podróży przygotowują pielgrzymkę chorych i ich rodzin do Lourdes. To będzie
we wrześniu. To też już jakaś wasza tradycja, tak, chyba, tak?
To już jest piąta archidiecezjalna pielgrzymka chorych, niepełnosprawnych, ich rodzin. Od 7 do 12 września. To takie... Aha, no i ta główna nasza Apostolstwa Chorych pielgrzymka 6 lipca. Na Jasnej Górze. Do tego kilka innych pomniejszych spotkań. Tak też zachęcam, by śledzić naszą stronę internetową, bo to czasami też przekazujemy informacje dotyczących naszych spotkań na Zoomie. Wiem, że wiele osób z całej Polski też w tych spotkaniach naszych uczestniczy i to jest dla wielu taka pomoc, żeby mieć taki też bezpośredni kontakt.
Tak, właśnie. I chyba taką wartością apostolstwa jest to, że członkowie nie czują się we wspólnocie, prawda?
Próbujemy, może się, tak. Próbujemy się w jakiś sposób, tym głównym takim elementem jednoczącym nas jest sam miesięcznik, o którym za chwileczkę, ale też te współczesne możliwości technologiczne pokazują, znaczy dają nam możliwości też takiego komunikowania się czy spotykania się. Mówię o internecie. A ten przyszły rok właśnie wspomniany, 2025, to tak jak w tym roku, tylko znacznie taką większą też chcemy zrobić konferencję naukową w Wydziale Teologicznym w Katowicach, by jeszcze głębiej tutaj podjąć namysł, zapraszając także naszych holenderskich braci, tak by to można powiedzieć, bo jest dwóch moderatorów Apostolstwa Chorych w Holandii, którzy obecnie...
No właśnie chciałam zapytać, czy w Holandii jeszcze apostolstwo...
Tak, i to warto o tym wspomnieć, że tam z niezwykłą postacią kardynał Willem Eyck.
Niedawno był gościem Radia Maria.
Proszę, tak. No, to znany jest tutaj radiosłuchaczom, więc tak, tylko wspomnę, przypomnę, że zawodu lekarz, wielki obrońca życia i te tematy cierpienia są mu niezwykle bliskie. Więc to chcemy się tutaj też w jakiś sposób spotkać, ubogacić swoim doświadczeniem, a w Holandii jest obecne też apostolstwo chorych. We Francji sam szukałem tych, na moją wiedzę jest kontynuowana droga nie listu, nie czasopisma. To w latach 2000 jakoś zostało to zawieszone, ale są z Lyonu, tak jak tu w audycji w Radio Maryja, audycja dla chorych, tam jest, to się nazywa Notre Dame des Ondes, czyli Matka Boża od fal. I wiem, że tu jest kontakt, ale on to jest bardziej regionalny sposób komunikowania. I też ta druga taka wspólnota, nie wiem jak ona też teraz żyje, bo założyciel zmarł niedawno, diakon
Kodu. Tak, był tu w radiu, był.
Niewidzialny klasztor Jana Pawła II. I to jest dokładnie ta sama duchowość, co apostolstwo chorych.
Był w radiu, był kilka dni w Toruniu, był z ojcem Julianem Ilwickim, który od strony właśnie takiej duszpasterskiej opiekował się tą wspólnotą. No rzeczywiście Marcial Kodu nie żyje od kilku lat, zmarł jako taki 60-kilkuletni człowiek. Spytałam o Holandię, o Francję, potem nie bez powodu, bo tak celem takim naczelnym, myślę, apostolstwa jest pokazywanie sensu tej rzeczywistości, w której wszyscy żyjemy, a więc rzeczywistości cierpienia. A wiemy, jak w krajach tych, jak człowiek cierpiący jest zagrożony, jakie są propozycje wobec człowieka cierpiącego, prawda?
I mówi pani o tych rozmowach toczących się we Francji na temat eutanazji.
Tak, tak. I obecnie w Holandii, która już
jest,
od lat,
niestety,
tak,
w Holandii jest.
Przecież.
Dlatego to jest jakby, dobrze, że dopiero w tym momencie o tym mówimy w audycji, bo chcemy tą naszą drogę, duchowość, teologię i wspólnotę ukazywać od strony pozytywnej. To jest sens naszego dzieła, ale rzeczywiście warto mieć to z tyłu głowy, rzeczywiście od strony negatywnej, że gdy zatraca się w społeczeństwie to rozumienie sensu cierpienia, no to rodzą się te pomysły, by w taki sposób rozwiązać, chciałoby się powiedzieć, problem cierpienia. To nie jest problem. On jest nieludzki.
Rozwiązujemy problem cierpienia poprzez likwidację cierpienia.
Dokładnie.
To znaczy poprzez uśmiercanie ludzi. Nie?
A rozpoczęty okres Wielkiego Postu i medytacja męki i śmierci Chrystusa pokazują, że to nie tędy droga.
Właśnie. Ja myślę, aczkolwiek może, bo tak sobie myślę, że słuchają nas bardzo różni ludzie, proszę księdza. No, ja też wczoraj z księdzem długo rozmawiałam na te właśnie różne tematy i dzieliłam się swoimi jakimiś takimi myślami. Myślę, że sporo osób, kiedy słyszy przyjąć cierpienie, zaakceptować, jeszcze ofiarować, to wzbudza się w nich jakiś taki... No, wątpliwość, opór, szczególnie te osoby, które cierpią, ale to wcale nie znaczy, że nie powinniśmy jak gdyby wchodzić w głąb znaczenia tych pojęć.
I
prawda?
Dlatego jak taką wielką dopowiedzią do tego, co tutaj mówimy, to jest dopowiedź, to jest istotna myśl, bo Jan Paweł II tutaj piękną tą teologię, duchowość ukazuje, sam doświadczając to nie pisze tego z teorii, ale taką piękną dopowiedź do tego daje nam obecny papież Franciszek, gdyby tym jakoś takim główną myślą i obecnego orędzia...
Nawet tego dnia, tegorocznego dnia,
tak. Dokładnie, i orędzia na ten rok, ale i we wcześniejsze lata, ja to nazywam taką Ewangelię bliskości, tak. Czyli bycie przy drugim...
I nawet czułości, bo Ojciec Święty Franciszek używa tego, ja tu pytałam chyba księdza Arkadiusza tydzień temu, to słowo czułość, które się bardzo często u Franciszka jak gdyby pojawia, prawda? I nie jest to czułostkowość.
Stąd ta obecność przy drugim człowieku, to gdzie o tym nie tyle właściwie trzeba mówić, tylko to praktykować, to jest niezwykle, niezwykle ważne, ale to ma podprowadzić właśnie pod tą zasadniczą drogę, możemy powiedzieć, tej już osobistej pracy wewnętrznej, duchowej człowieka chorego, cierpiącego. Wspomnę właśnie o tym naszym członku apostolstwa chorych, panu Józefie. Miałem taką łaskę, tak bym to określił, że byłem przy jego śmierci. Było to w piątek ostatni, po dniu chorego. Jakoś wewnętrznie czułem, że trzeba pojechać do szpitala. Wiele lat jeździł na nasze rekolekcje wraz z żoną, otoczony wielką opieką, miłości w rodzinie. No i przedostatnie spotkanie, które z nim miałem, to on wypowiadał takie słowa, już tak jakby w takim letargu, ale mówił, widząc mnie, że łaski, łaski, łaski. Ja to odebrałem tak, że ten obecny jego czas, który on przeżywa, to jest czas łaski, który on to sam mówi. Ja o nic nie pytałem, tylko byłem tylko modliliśmy się. Mm-hmm. To jest najważniejsze. No i jakby czekał, był wielkim czcicielem także swojego patrona, świętego Józefa, patrona dobrej śmierci, i dosłownie na 5 minut przed wyproszczeniem linii życia znalazłem się przy nim, przy rodzinie, i w taki sposób odszedł do wieczności. I te słowo łaski mi tu mocno w sercu tkwią, że to, nie wiem, ja sam jak ja bym się zachowywał, to zawsze to jest pytanie, gdy my tu mówimy, to jakby trochę też za biurka o tych sprawach, jak my byśmy się, jak ja ja bym się znalazł w takiej sytuacji, czy ja bym zachował wiarę. Ja proszę Pana Boga o tą wiarę, o pokorę w takiej sytuacji. Niemniej takie jest nasze dzieło, wydaje mi się, w apostolstwie chorych, że my towarzysząc innym, my się też budujemy właśnie wiarą innych i przekazujemy to. Chcemy przekazać to innym. Popatrzcie też, że tu jest taka osoba, tak to przeżywała. Właśnie dzięki wierze, dzięki swojemu zjednoczeniu z Chrystusem. To jest niezwykle ubogacające dla, w sensie takim czysto ludzkim dla innych, ale my idziemy jeszcze głąb w sensie tego zbawienia także innych. I ja tylko mogę Bogu dziękować za ten wielki dar, jak to Jan Paweł II często mówił, że to są skarby Kościoła.
I tu mimo to, że być może ktoś powie, że tak pięknie mówimy o cierpieniu, o sensie, ale mamy tę świadomość, że cierpienie jest wielką tajemnicą, prawda? I Ojciec Święty przypomina też w tym liście o tym, prawda?
I ta tajemnica często przejawia się w tym, że my o tym tak mówimy, ale gdy jesteśmy przy osobach chorych w szpitalu, to my tak nie mówimy. Po prostu ta tajemnica się przejawia w ten sposób, że jesteśmy. Właśnie. Że dajemy wypowiedź, możliwość wypowiedzi drugiej osoby. I często jest związane z jakimś buntem i dobrze, że ten bunt jest w ogóle wyrażony. I to
tak,
jest...
Właśnie o to chodzi, że jest szansa, żeby człowiek był sobą w tym momencie.
Ja to wspominam cały czas, ten czas covidowy tego szpitala, tymczasowy, co pani mówiła tutaj o księdzu Marcinie, co razem pracowaliśmy, to często było to takie wysłuchanie tak tego, co chorzy mówili, a na sam koniec, po 15 minutach, czy mogę za pana, za panią się pomodlić, i to tak wentel czasami schodziło z człowieka, a sam ksiądz Marcin mówi o pięknych spowiedziach, także teraz mówię ogólnie o tym, że to jest czas łaski, bycie kapelanem to jest naprawdę czas łaski dla dwóch stron. Tak bym to określił.
Dzięki, drogi księże. Drodzy Państwo, 13:37 minut. Za chwileczkę oddamy Państwu głos. Już podam telefony. Przypomnę, że gościem naszym jest ksiądz dr Wojciech Bartoszek, duszpasterz apostolstwa chorych. Nasze telefony 655-2355 i drugi telefon 655-2356. Kierunkowy to 56, Polska Północna, Południowa. Dwa telefony w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 655 23 66. To może odbierzemy telefon, a potem jeszcze powiemy o liście, dobrze? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Dzwoni Eugeniusz z Gołębiewa Wielkiego. Nie wiem, czy pani Basia sobie mnie przypomina.
Przypominam sobie pana głos na pewno.
No, a ja teraz takie mam też problemy, bo trochę cierpię na lewą nogę, na endoprotezę. Takie miałem bóle, że proszę panią Basiu, ja tak wyłem po nocach i mnie zabrali do szpitala. No i teraz mam mieć operację, wymianę na endoprotezę, bo jakaś tam się zaraza, czy coś się wdziała. I miałem takie bóle i cały czas ta noga mnie boli i boli. No ale ja nie narzekam, no trudno, no. Cierpienia też muszą być. No, a z panią Katarzyną to się też rozmawiamy, mówimy i jest wszystko na dobrej drodze.
Tak, pani, dziękujemy bardzo. Obiecujemy modlitwę w pana intencji.
No tak, ojeny, bardzo, bardzo dziękuję.
Tak, na pewno księdzu Wojciechowi przypomnę po audycji. Pomodlimy się za...
4 marca idę na powtórny zabieg.
Aha, niech się pan trzyma, panie Eugeniuszu.
No, dziękuję.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo.
Pozdrawiam panią Kasię Kołdujską.
Tak, tak. No ja przecież tak, oczywiście. Mam nadzieję jakoś, że też zaistnieje za parę miesięcy tu, bo za często nie może być przecież w audycji.
No ja wiem, że nie. No, ja do nich dzwoniłem ostatnio, rozmawiamy, to jak potrzebuję jakiejś pomocy, to zawsze mam pomoc od pani Kasi.
No ale pan też, panie Eugeniuszu, ale jak pan dużo pomógł, to jest po prostu...
No tak, no
to jest cud, to no, jest cud. W najbliższej tak. audycji, bo nie chciałabym rozwijać wątku hospicyjnego tutaj, no tak. ale w najbliższej audycji przypomnimy o tym cudzie, bo dla pani Kasi, dla pani dyrektor hospicjum jest to cud. Pana pojawienie się w jej życiu.
Ja nie wiem, co mnie tak tknęło, że ja zadzwoniłem do pani do studia i tak się
no,
to
widzi pan, no to
mówiło.
To jest właśnie to. To działanie tak. też Ducha Świętego, ale też no działanie właśnie. Radia. Przez radio mógł pan usłyszeć o takim problemie, który blisko pana występuje,
no,
prawda?
Często słuchałem. A tu naraz włączyłem radio, patrzę, a słyszę, a to pani z Prusia. O,
no,
to
więc
gradu,
właśnie.
Szybko, raz, dwa. Dobrze, dziękuję
panie
bardzo.
Eugeniuszu. Pozdrawiamy pana bardzo i na pewno się pomodlimy w pana intencji.
Cały zespół.
Dziękujemy bardzo. Drodzy państwo, w studiu jest ksiądz dr Wojciech Bartoszek, duszpasterz apostolstwa chorych. Zaraz będziemy dalej przyjmować telefony, ale powiedzmy jeszcze o miesięczniku, tak zwanym liście do chorych, bo...
Tak, jeszcze dopowiedź do tego ostatniego telefonu, to może nie wybrzmiało to wcześniej, iż w apostolstwie chorych zawsze akcentujemy to, że droga medyczna jest no, niezwykle ważna, że to jest, to apostolstwo chorych nie zawiesza działalności leczenia, to jest jedno z drugim głęboko powiązane. A co do miesięcznika, to... Dzięki za tą możliwość. No, mam przed
sobą. Miesięcznik jest bardzo ciekawy, powiedziałabym.
Przed sobą trzy numery styczniowe, w którym podjęliśmy temat starości. W lutowym właśnie ten Samaritanus
tak.
bonus, ale także i doświadczenie bardzo trudne walki z depresją.
Tak, dużo teraz jest objawów depresji, tak?
I ten marcowy już numer o służebnicy Bożej, Helenie Hoffman, siostrze Dulcissimie. To jest niezwykła postać, bo warto kompatybilnie ten numer czytać z październikowym, gdzie była mowa o świętej Teresie od Dzieciątka Jezus, bo mówimy, że
złączone,
są bardzo złączone.
Tak.
Święta Teresa objawiała się siostrze Dulcissimie. Ona ją prowadziła też duchowo. Jako zakonnica na początku buntowała się z racji swojej choroby i cierpienia. Dla mnie są to też piękne świadectwa jej życia. I to
miejmy nadzieję, proszę księdza, że nasi radiosłuchacze zechcą sięgnąć do miesięcznika. Proszę powiedzieć, jak można uzyskać wasz miesięcznik.
Dzwoniąc do sekretariatu apostolstwa chorych, mamy siedzibę w Katowicach, a numer telefonu do apostolstwa chorych od poniedziałku do piątku, od 8 do 15, numer telefonu 32 251 21 52, powtórzę, 32 251 21 52.
Również, żeby zapisać się do apostolstwa, również pod ten sam numer można
tak,
zatelefonować.
Tak, i to jest istota. Może jak zostać członkiem apostolstwa chorym, my to zawsze publikujemy na przedostatniej stronie, to na koniec audycji.
Oczywiście, jak będziemy mieli czas, ale mamy telefony, bo teraz jest czas telefonów, dlatego ja tak troszeczkę. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Rudy Śląskiej Halemby, z parafii Matki Bożej Różańcowej. No i właśnie serdecznie witam panią i księdza doktora, bo tu w mojej parafii, w ośrodku Miłosierdzia Bożego dla niepełnosprawnych, pasterzuje brat księdza.
Ksiądz profesor Antoni.
Antoni,
tak?
No właśnie. Podziwiam bardzo, bardzo obydwóch, ale teraz już będzie jesienią 2 lata, jak z okazji odpustu parafialnego ksiądz doktor był u nas. Była msza święta za chorych, cierpiących i tak dalej, sakramentem chorych. A na końcu taka niespodzianka, bo każdy dostał buteleczkę wody z Lourdes. No i było to naprawdę wzruszające. I teraz się ta woda bardzo przydała, bo miałam prawie jeszcze pełną buteleczkę, a jesienią wybuchła choroba w naszej rodzinie. To znaczy od chrześniaczki mąż 40-latek, rak złośliwy. z przerzutami. No i przekazałam tą wodę, a także i obraz, który mam z Lourdes, jak kiedyś byłam. No i proszę sobie wyobrazić, bo to jest małżeństwo ekumeniczne. Chrześniaczka jest katoliczka, on jest ewangelik, a on sobie codziennie bierze tą wodę, trochę rozcieńcza, prawda, i pije i modli się do Matki Bożej. No, mimo że wiemy, że protestanci nie czczą Matki Bożej. I razem z rodziną się modlą i on nawet ma takie myśli, że może przejdzie na katolicyzm. No i tą chrześniaczkę też podziwiam, bo ona sama z trójką dzieci, niedzielne msze, przygotowanie do komunii i tak dalej. No, bo on osobno i oni też osobno. A dzieci ochrzczone w kościele katolickim.
Jakie imię jest tego pana, żebyśmy mogli się włączyć
go
w modlitwę?
No, właśnie, bardzo proszę o modlitwę za niego. To jest Janusz, a jego żona i za całą rodzinę, bo wszyscy są tym wstrząśnięci.
A żona?
Natalia.
Natalia. Dziękujemy pani bardzo. Czy jakieś pytanie do księdza?
Nie, dziękuję. Jeszcze raz go za to, dziękuję za tą wodę i za wszystko, co robi.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy panią bardzo serdecznie. Dziękujemy, księdze.
No, bardzo miło to, że właśnie telefon od pracownika z ośrodka Najświętsze Serce Jezusa, to są dwa blisko leżące ośrodki, na Halembie jest Serce Jezusa, gdzie mój brat jest kapelanem, i w sąsiednim Mikołów Borowa Wieś dla niepełnosprawnych ruchowo. A tutaj dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym umysłowo. Ja chcę przywołać z tego ośrodka, niedawno zmarła Janeczka, podopieczna. Dla mnie osobiście, no dla wielu, to osoba święta, niepełnosprawna osoba, a do tego bardzo często przebywająca w kaplicy. Zawsze się modląca za księży. Dość nagle zmarła i dlatego dla nas to było też takim zdziwieniem, ale równocześnie to wyczuwam, że to są fundamenty Kościoła, ta modlitwa i wsparcie duchowe takich osób jak Janeczka. No.
Tak, ksiądz na pewno ma podobne doświadczenie jak ja, jak patrzy się, jak się jest w środowisku osób z niepełnosprawnością, głównie z niepełnosprawnością intelektualną, którym się odmawia w tej chwili przecież życia, prawda? To człowiek ma, chciałby zaprosić tym, którzy wymyślają właśnie te ustawy różne, żeby popatrzyli na te osoby, żeby zobaczyli, czy oni rzeczywiście są tacy nieszczęśliwi. I
tak. Miesiąc temu prowadziłem rekolekcję, taki turnus rekolekcyjny w Kamieniu Śląskim właśnie dla tych niepełnosprawnych. Z Halemby piątka dojechała, ale 24 z ośrodka zborowej wsi. Większość dzieci na wózkach inwalidzkich, które urodziły się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Nikt z uczestników nie wyrażał woli, że nie chce żyć. Większość skrzywdzona przez bliskich, w tym sensie, że rodzice nie chcą mieć z nimi kontaktu. To jest największe
albo
cierpienie.
Nie umieją,
i
albo
to
nie umieją.
Właśnie to,
tak.
Gdy mówimy o cierpieniu, to nie jest cierpienie, które powinno być ofiarowane. To jest cierpienie do uzdrowienia.
Do
uzdrowienia.
Tak,
i te osoby mi pokazywały właśnie to, co pani redaktor mówi. Niezwykłą wolę życia. Tak. Radość z życia.
Radość, którą obdarzają, prawda? Innych i to jest. Tak, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Anna z Krakowa.
Witamy panią.
Ja po prostu chciałam podziękować księdzu, bo tak jak słyszę głosy, to aż się w serce kraje, co ksiądz bardzo piękne rzeczy robi i ten miesięcznik wydaje i w ogóle i pani tak pięknie prowadzi.
A czy pani ten miesięcznik miała kiedyś w ręku?
Tak. Aha. Chciałam po prostu tutaj zaapelować, bo będzie właśnie o depresji. Chciałam zaapelować do tych wszystkich z depresją. Chyba ksiądz się zgodzi ze mną, że depresję tylko może uleczyć Pan Jezus. Trzeba iść, klęknąć przed Panem Jezusem nie raz, nie dwa, ale trzeba po prostu Mu zaufać i klęknąć. I to jest najlepszy lekarz, który depresję leczy. bo tak dużo jest tych ludzi z depresją, jest, ja się też spotykam z tym ludźmi i po prostu trzeba iść do Jezusa. Żaden lekarz nie wyleczy tak jak Pan Jezus, tylko nie raz, bo myślą, że raz pójdą, klękną i już depresja zniknie. No może też Pan Jezus za pierwszym razem uzdrowić, ale trzeba mu zaufać i klęknąć przed Jezusem. I chciałam to zaapelować do tych wszystkich, co tak bardzo cierpią.
Tak, proszę księdza. Tak, dziękuję pani bardzo.
Bardzo dziękuję za ten głos. Bardzo dziękuję za ten głos. Jeszcze raz to zdanie powtórzę, które było tu w tej drugiej części na początku powiedziane, że apostolstwo chorych w równolegle jakby działa razem z medycyną. Dwa w jednym można powiedzieć, przy czym rzeczywiście wiara jest tu podstawowa, można powiedzieć.
Depresja jest jednostką chorobową.
Jest
jedna.
Bardzo, bardzo trudna choroba i tu rzeczywiście jest to niezwykle, niezwykle, niezwykle trudne. Rzeczywiście przykłady świętych pokazują tych, którzy przeżywali depresję. Ojciec od świętej Teresy, od Dzieciątka Jezus, Ludwik Martę, który jest wyniesiony na ołtarze, Edyta Stein, która także depresję przechodziła. Depresja może być okazją, ale nie musi być. Może być okazją do rozwoju duchowego, ale pomoc psychoterapeuty jest również niezwykle ważna.
Pomoc medyczna w tej chwili już jest, bo są różne odmiany depresji, takie dwie. Nie będę teraz rozwijała nowego wątku, ale pomoc medyczna jest też bardzo ważna. Ale to, co pani powiedziała i ksiądz podkreślił, no chyba w każdej naszej słabości taką podstawową sprawą, no zresztą o tym tu mówimy, to wejście w bliską relację z Panem Bogiem.
Na
prawda?
Przykład takim pięknym psalmem, który w takim trudnym doświadczeniu możemy odmawiać, jest psalm 88. Ksiądz Krzysztof Grzywocz często właśnie zachęcał właśnie do takiej modlitwy.
Sam który był, to jest głębokości?
Panie mój Boże, za dnia woła, nocą się żalę przed Tobą, niech dojdzie do mnie modlitwa, nakłoń swego ucha na moje wołanie, bo dusza moja jest nasycona nieszczęściem,
jest
a
nasycona,
życie moje zbliża się do Szeolu. A więc to jak gdyby psalmista my możemy utożsamić się z psalmistą, który przeżywa właśnie takie trudne sytuacje, ale żeby podprowadzić pod doświadczenie obecności Pana Boga, miłości Pana Boga, także potrzeba także specjalisty. Ja tu jeszcze w tym względzie chciałbym zachęcić do rekolekcji, na przykład Lectio Divina w Krakowie, w Centrum Formacji Duchowej, 8-dniowe rekolekcje w ciszy mogą także pomóc w tym doświadczeniu.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z parafii Miłosierdzia Bożego z Brzeska.
Witamy
chciałam
Panie.
Się podzielić takimi moimi przemyśleniami. Dziękuję za śliczną audycję. Uważam, że odkąd ja w swoim życiu przestałam narzekać na jakieś niepowodzenia, cierpienia, które mnie spotykają i zaczęłam ofiarować je Panu Bogu za moich bliskich, za ludzi w czyściu cierpiących, za księży, w różnych intencjach, te właśnie troski, te drobne cierpienia, bo jakichś poważniejszych nie miałam, jest mi dużo łatwiej jak gdyby nieść ten krzyż, ten ból, bo widzę w nim jakiś sens. Trudno nam, człowiekowi, rozeznać tu na ziemi, jaki był cel, że Pan Bóg nam dał taki dopust, takie cierpienie. I tutaj jeszcze taką osobistym przeżyciem z życia mojego ojca, który umierał dość młodo na raka i człowiek, którym był zabiegany, nigdy nie miał czasu na jakieś dłuższe nabożeństwa, na częstszą mszę świętą poza niedzielami. Nagle mój ojciec, kiedy wiedział, że ma wyrok, że zostało mu 2-3 miesiące życia, widziałam ojca z Pismem Świętym, z różańcem, który mówił, nie wchodźcie do pokoju, bo ja teraz się modlę, potrzebuję codziennie księdza, więc być może czasami to cierpienie, ten problem, który nas spotyka w życiu, jest takim dopustem Bożym po to, żebyśmy mieli czas przygotować się z darem. Nie czymś, jak często zdajemy sobie sprawę, czy dlaczego jestem ukarana, przecież dobrze żyłam. Myślę, że to jest dopust Boży, żebyśmy mogli się zbliżyć do Boga, rozwinąć swoją wiarę. I też takie spostrzeżenie z pielgrzymki byłam niedawno u ojca Pio, który raz zgłosił się do niego człowiek niewidomy, i prosił, o, żeby mu pomógł, żeby go uzdrowił, przywrócił mu wzrok. Ojciec Pio miał do niego powiedzieć, dam ci wzrok, albo będziesz zbawiony, wybieraj. Ten człowiek wybrał zbawienie. Podobno siostra, która nas oprowadzała po sanktuarium, powiedziała, że miała tą szczęście spotkać tego niewidomego. Ponoć nie było rzeczy, o którą by się nie pomodlił przy grobie ojca Pio za jego wstawiennictwem, żeby tej rzeczy nie wymodlił u Boga. A więc myślę, że takie moja uwaga, przesłanie do innych, że traktujmy cierpienie, traktujmy to, te troski, które się nam pojawiają w życiu, jako dopust Boży, jako szczęście, że jesteśmy wybrani, że Bóg nas wybrał, że mamy udział w Jego cierpieniu, w Jego zbawieniu.
Tak, dziękujemy Boże. Pani bardzo, bo czas już nas się... Dziękujemy serdecznie. Zaraz ksiądz się ustosunkuje do Pani głosu. Pozdrawiamy Panią, a odbierzemy jeszcze jeden telefon ostatni, bo tak, słuchamy.
Tak, szczęść Boże. Magdalena koło Lublina się kłania.
Witamy.
Ja chciałam powiedzieć, bo wszyscy mówią o chorobie, o czymś takim cierpieniu, które gdzieś tam dotyka człowieka, jeżeli chodzi o stan fizyczny, prawda? Ja w wieku 28 lat urodziłam martwe dziecko. Było to dla mnie, jako dla matki, nieporównywalne cierpienie. Wszystkie dzieci płakały, ja musiałam przytulić swojego martwego syna. I powiem szczerze, że to doświadczenie, z tego złego doświadczenia, z tej śmierci, Pan Jezus wyciągnął coś bardzo dobrego. Czyli tak jakby od tego momentu było moje nawrócenie do Pana Boga i od tego momentu też patrzyłam inaczej na cierpienie, bo w tych trudnych czasach, kiedy złączyłam właśnie to cierpienie z cierpieniem Pana Jezusa, ono stało się słodkie, ono stało się do wytrzymania, bo po ludzku to było nie do wytrzymania dla mnie, ale duchowo było do wytrzymania. To jest taka moja droga nawrócenia się zaczęła, przybliżania do Pana Jezusa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, chciałam jeszcze taką powiedzieć, że mój tato też umierał 2 lata temu na raka. Pół roku się nim opiekowałam. I dla mnie on nie mógł też dopuścić, bo był osobą aktywną. On całe życie myślał, że umrze w biegu. A stało się tak, że ja musiałam mu pampersy zmieniać, kroplówki przełączać. I to był czas błogosławiony. Uważam, że dla niego i dla mnie. To był mój czas tak jakby żałoby. Ja się nim opiekowałam jak dziecko. To było coś cudownego.
Pani Magdalego, rozumiemy to, ale już musimy kończyć. Bardzo...
Wiem. Chciałam wszystkich serdecznie pozdrowić
Pani
i
Magdaleno,
powiedzieć, że do
Pani bardzo...
trzeba holistycznie podejść.
Tak.
Trzech spraw. Czyli ksiądz, czyli psycholog, psychiatra i egzorcysta. Jeżeli te rzeczy połączymy wszystkie...
No i Pan Bóg, to... Pan Bóg w tym wszystkim.
Znaczy, no
tak.
W tym jest
Pani
przede
Magdaleno,
wszystkim Pan Bóg.
Dziękujemy bardzo serdecznie.
Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
To jest piękny głos na zakończenie naszej
klamra,
audycji.
Można powiedzieć teraz...
Proszę księdza, 2 minuty.
Jak gdyby rozpoczęliśmy od tego zdania i możemy zakończyć właśnie to, jak klamrę to spina, właśnie to zdanie, które jest główną myślą w apostolstwie chorych. Teraz raduję się w cierpieniach za was, mówi święty Paweł. W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Czyli ta ostatnia też i przedostatnia wypowiedź, cierpienie jako droga do nawrócenia i droga do nawrócenia innych. Na tej sesji naukowej też wybrzmiało to, że salus w języku łacińskim to jest zdrowie i zbawienie. A zdrowie jest przedostatnią wartością, bo tą najważniejszą wartością jest zbawienie. I dlatego ta droga apostolstwa chorych do tego zbawienia właśnie też wiedzie przez to doświadczenie cierpienia.
Ale jeszcze tylko jedno moja taka uwaga, że to każdy z nas jest wezwany do odczytania dla siebie, prawda? Bo możemy komuś opowiadać i tak dalej.
Bo to z jednej strony jest łaska, czyli otrzymujemy jako powołanie to od Pana Boga, a z drugiej strony to, co papież Franciszek, Ewangelia Bliskości, trzeba być przy drugim, bo często jest tak, jak mogę się odwdzięczyć księdzu, lekarzowi, pielęgniarce za tą opiekę. Ktoś, kto doświadczy bliskości, czego wcześniej nie doświadczał w życiu, nagle odkrywa, że to, co w tym danym momencie przeżywa, może ofiarować za tamte osoby.
I tak, oczywiście. Może w warunkach to już nie zdążymy, proszę księdza, ale proszę jeszcze raz powtórzyć adres i tam wszystko.
króciutko o dowodzić. Warunkach przynależności do apostolstwa chorych. Pierwsze przyjąć, drugie znosić, to trzecie słowa, ofiarować swoje słowa, cierpienia Panu już, Bogu, tak. A numer do apostolstwa chorych, numer telefoniczny 32 251 21 52, powtórzę, 32 251 21 52.
Na stronie można znaleźć bardzo dużo różnych informacji, tak? Na stronie, jak się wpisze
www.apostolstwochorych.pl.
Dziękuję bardzo, drogi księże. Przypomnę, drodzy państwo, że gościliśmy księdza doktora Wojciecha Bartoszka, duszpasterza apostolstwa chorych. Bardzo serdecznie dziękuję i no cóż powiedzieć, zawsze mam taki niedosyt po...
Do zobaczenia. To,
no właśnie.
Czy do usłyszenia.
Po takie, więcej nie mogę nic powiedzieć, bo już jest 14. Drodzy państwo, za tydzień zapraszam do spotkania przede wszystkim z księdzem Leszkiem Kryżą z Komisji Episkopatu Pomoc Kościołowi na Wschodzie. Będziemy mówić o pomocy w związku z drugą rocznicą wybuchu wojny na Ukrainie, o pomocy osobom walczącym Ukrainie, o pomocy Ukrainie. Nie tylko ksiądz Leszek, będą też inne osoby. Dziękuję bardzo księdzu jeszcze raz, księdzu Wojciechowi Bartoszkowi. Dziękuję księdzu Mariuszowi bardzo serdecznie. Państwu wszystkim, którzy słuchali tej audycji, którzy włączali się w audycję. Szczęść Boże Państwu. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. Żegna się Barbara Momot.